naszym studiu prezydenckim gdzieś w Warszawie jest Łukasz Jankowski. Dzień dobry, Łukaszu.
Zgadza się, wczoraj Wola, dzisiaj Powiśle. Powiśle, które się strasznie rozbudowuje. Ja w ogóle nie byłem tutaj dawno, czasów studenckich nie odwiedzałem, kiedy trzeba było chodzić do BUW-u. Teraz wróciłem na Powiśle i tutaj elektrownia się buduje w miejscach, gdzie kiedyś były studenckie kluby. Rośnie jakiś wieżowiec. Strasznie się w tej Warszawie dzieje, jak człowiek na 2-3 lata zgubi tętno miasta albo życie jakiejś dzielnicy, to potem może jej nie poznać. Ale poznaję dzielnicę. Hanna Gill-Piątek, posłanka Lewicy.
Witam Państwa serdecznie.
Dzień dobry. I wiceszefowa sztabu Roberta Biedronia. Zanim kampania, to na początek epidemia, koronawirus. Na ile dla Was to jest poważna kwestia? To jest rzeczywiście taka kwestia, gdzie powinniśmy zacząć się troszczyć bardzo poważnie? Wszyscy?
To jest poważna kwestia i bardzo się cieszę, że pan prezydent w tej chwili zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Robert Biedroń, nasz kandydat, w tej radzie uczestniczy, zasiada. My o to apelowaliśmy już dobre półtora miesiąca, żeby ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego została zwołana. Dlaczego? Dlatego, że specjalne posiedzenie Sejmu nie wystarczy. Ono oczywiście było potrzebne do tego, żebyśmy przyjęli ustawę, co zresztą przyszło dosyć zgodnie, ale Rada jest takim organem, który właśnie na bieżąco pracuje nad różnymi zagrożeniami i reaguje na bieżąco, więc ja się bardzo cieszę, że to ciało wreszcie ruszyło.
A miała pani kontakt z Robertem Biedroniem już po Radzie Bezpieczeństwa? Już wymienił się opiniami, czy jego, bo też była taka wypowiedź pana posła Biedronia, że oczekuje pełnej informacji. Otrzymał tą pełną informację wczoraj?
Znaczy, pamiętajmy, że te obrady nie są jawne, więc też Robert Biedron nie może się dzielić wszystkim.
Ja o szczegółach nie pytam, tylko czy był zadowolony.
Był
czy...
zadowolony, na pewno, tak. I ja jestem też zadowolona z tego, że w takiej sytuacji napięcia politycznego, kiedy mamy... Lewica jest wreszcie w Sejmie, tak? Ale też my trafiliśmy w taką sytuację wojny na górze, bardzo silnego konfliktu politycznego pomiędzy Platformą Obywatelską a PiS-em. I teraz przy okazji koronawirusa paradoksalnie, a może właśnie nie paradoksalnie, udało się ten konflikt na chwilę wyłączyć, żebyśmy po prostu współdziałali.
Chociaż jak się można popatrzeć na działania największej partii opozycyjnej, Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, to tam cały czas jest taki element niedowierzania. Były te słynne cytaty o tym, że rząd ukrywa koronawirusa. Teraz są cytaty, że czy zdania polityków Platformy, chociażby pana posła Szczerby, że rząd za mało bada, za mało jest testów. Lewica ma podobne wrażenie?
Znaczy każdy ma jakąś swoją koncepcję tutaj. Myślę, że ten tweet pani kandydatki Kidawy-Błońskiej, pani marszałek, na temat tego, że rząd ukrywa, był niefortunny co najmniej, bo nie wolno ludzi straszyć. Po prostu trzeba racjonalnie podchodzić do tego problemu. Jeżeli on jest, to na miarę tego, jaki jest duży, reagować na niego. Ale w tej chwili być może pan poseł Szczerba ma taką koncepcję, że ludzie powinni mieć więcej dostępnych testów. I ja nawet mogę się zgadzać z tą koncepcją, okej? Tylko, że w tej chwili działamy jakby w warunkach takiego trochę alarmu, tak? Takiego przyspieszonego, przyspieszonej reakcji. I dlatego pewnie gdyby rząd miał tych testów wystarczająco dużo, to by je wydał każdemu, żeby się każdy mógł zbadać. Między innymi dlatego, że przenieśliśmy dość duże kwoty na tę rezerwę, z której się finansuje działania związane z ochroną przed koronawirusem.
Jak na razie pani poseł obserwuje, czy w ogóle Lewica obserwuje nadużywanie przez rządzących tej specustawy, która daje dość duże kompetencje rządowi?
Tam była taka jedna sytuacja, że zdaje się, że ktoś dostał bez przetargu zlecenie, kto był powiązany z obozem rządzącym.
Narodową Radą Rozwoju przy prezydencie Andrzeju
Dudzie. Dokładnie. I to zostało natychmiast wykryte, więc myślę, że z powodu tego, że ta ustawa wyłącza właśnie tryb zamówień publicznych, to tym bardziej rolą opozycji jest patrzeć na ręce, jakby gdzie idą te pieniądze, w jaki sposób one są dystrybuowane. Z tego powodu tym bardziej się cieszę, tak jak mówię, że ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego, w której są ugrupowania różne, przedstawiciele różnych ugrupowań tam wchodzą, w tej chwili działa.
kampania wyborcza będzie zupełnie inna. Do otwarcia lokalów wyborczych w pierwszej turze 58 dni, mniej niż 2 miesiące. Jak będzie wasza kampania wyglądać? Bo wiemy, że już nie będzie spotkań, bezpośrednich dużych spotkań z Robertem Biedroniem.
Na razie, to jest wczorajsza decyzja, wstrzymujemy te spotkania. Robert Biedroń w trasie spędził już od stycznia, jest w takiej od czasu prekampanii, a później już we właściwej kampanii jest w trasie po Polsce. Tych spotkań odbył bardzo, bardzo wiele. Nie tylko w dużych miastach, przede wszystkim akcent tutaj w kampanii był położony na miasta średnie i mniejsze. Dlaczego? Dlatego, że PiS obiecał mieszkańcom tych miast bardzo wiele i też, to trzeba mu oddać, zauważył ich problemy. W strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju był cały rozdział poświęcony mniejszym miastom.
Patrzy na jesienne wybory, to chyba to zauważenie zostało odwzajemnione przez wyborców w mniejszych miastach.
No właśnie, ale później jakby za tym nie poszły jakieś bardzo konkretne, duże działania. Owszem, rząd w Ministerstwie Rozwoju, sama brałam udział w tych programach, nadzorując je, zrobił kilka takich programów pilotażowych.
Pakiet dla miast średnich, specjalne celowane pieniądze unijne dla miast średnich, całe opracowanie socjologiczne, które miasta największe mają problemy, żeby utrzymać swoje funkcje.
Z tym, że proszę pamiętać, że pakiet dla miast średnich to nie były jakieś oddzielne pieniądze, to były po prostu spakowane instrumenty już istniejące.
To pomagało w konkurencji z metropoliami, pani poseł.
Czy to pomagało? W każdym razie niewiele z tych miast, być może chodzi o to, że tempo było za wolne poboru tych środków, niewiele miast z tego tak naprawdę korzystało, a między innymi dlatego, ja jestem specjalistką od rozwoju miast i rewitalizacji, więc mogę powiedzieć, że tym pieniądzom nie towarzyszyły takie jakby strategiczne działania oboczne, tak? Na przykład, jeżeli mogę posłużyć się bardzo konkretnym przykładem, to pracując wcześniej, jeszcze zanim byłam w kampanii, z taką gminą, z takim miastem Barlinek, ono się znajduje w województwie zachodniopomorskim, to jest małe miasto, ale bardzo takie, powiedziałabym, no prężnie się rozwijające. Ale wokół tego miasta zlokalizowane są wsie popegeerowskie, które gorzej sobie radzą. I rewitalizacja takich wsi najlepiej odbyłaby się, wie pan, w jaki sposób?
Zaraz się dowiem.
Puszczeniem do nich autobusu po prostu, bo odkąd wszedł przepis, że gimbusem nie można dostawać się do pracy, to mieszkańcy są właściwie od tej pracy odcięci.
I ten problem też zdaje się, że obecny rząd zauważył. Ja mam jeszcze inne...
No właśnie zauważył, ale nic z tym nie zrobił dalej, bo ten fundusz na...
PKS Plus.
O ile pamiętam, już nawet w tej kadencji przesuwaliśmy jeszcze o pół roku te pieniądze.
Pani poseł w studiu Hanna Gil-Piątek, pierwsza wicezastępczyni szefa sztabu Roberta Biedronia. Pani poseł.
Nieustająco bardzo mi miło.
Pani poseł, kwestie światopoglądowe. Kiedyś był taki słynny esej, czy analiza przygotowana dla SLD przez pana profesora Chwedoruka, która tytuł brzmiał Geje czy koleje, że lewica musi wybrać albo elektorat socjalny, albo elektorat liberalny. Kiedy się słuchało Roberta Biedronia w tych mniejszych miejscowościach, to tego elementu światopoglądowego, aborcji, z małżeństw homoseksualnych było bardzo mało. Tam był przekaz czysto socjalny, jakby państwo celowali albo, że nie oszukiwali, ale inne punkty państwo pokazują w małym mieście, a inne punkty na Manifie w Warszawie.
Znaczy przede wszystkim należy zauważyć, że przede wszystkim lewica od dawna ten element socjalny, tą powiedzmy główną nogę socjalną miała bardzo silną.
To różnie z tą nogą
dobra,
socjalną.
Dobra, ale ja się odniosę do tego, co ten redaktor powiedział. Kiedyś, dawno temu, kiedy pisałam jeszcze felietony do krytyki politycznej, to było naprawdę dekadę temu, napisałam taki tekst, który jest ciągle aktualny. Ten tekst się nazywał Obyczajówka, znaczy miał tytuł Obyczajówka, którą z nas robicie. Czyli wystarczy jakby ten jeden tęczowy postulat w całym pakiecie postulatów socjalnych, żeby on zabarwił bardzo intensywnie, już jakby skierował odbiorców na te tory, że to jest właśnie tylko i wyłącznie tak zwana światopoglądowa, czy prawo człowiecza, my wolimy mówić, część programu. No,
tak, tylko to jest część waszego programu i
to jest
warto
część naszego
o tym
programu. I
mówić,
warto o tym mówić. I tak jak na przykład słuchałam Roberta Biedronia w Koluszkach, w mieście, w moim okręgu pod Łodzią, 10-tysięcznym, to on jakby nie unikał tego tematu, ale przede wszystkim mówił o tym, co jest potrzebne mieszkańcom Koluszek i co, jakie oni mają problemy i jakie my jako Lewica mamy dla nich rozwiązania.
To jeszcze sam kandydat już się uporał z tym problemem niewrócenia z Brukseli, to już macie za sobą, już ludzie nie pytają, pan obiecał, że pan wróci, pan obiecał, że pan wiosny nie porzuci, a pan został, wiosnę pan porzucił, zaraz wiosna będzie w jednej partii z SLD i historia ugrupowania się skończy.
Ja myślę jakby, że ta cała nadmuchana sprawa, która wokół tego
się nadmuchana, sam pan poseł o tym mówił, nikt go nie przypiekał tam ogniami, żeby, czy węglami, żeby się deklarował.
W porównaniu do, nie wiem, takich spraw, jak sprawa Banasia, marszałka Lota Kuchcińskiego, nie wiem, willa Karczewskiego, czy przygarnięcie przez niego 400 tysięcy na te dyżury.
Tylko, że oni nie kandydują.
Ja rozumiem.
A tu mamy wiarygodność kandydata.
A wtedy Robert też nie kandydował, proszę pamiętać, kiedy...
Ale dał jasną deklarację. Nie wezmę mandatu. Wezmę, ale wrócę. To nic się nie stało. Nic się nie sprawdziło. Jaka jest wartość słowa pana Roberta Biedronia?
Bardzo duża. Dlatego powiem dlaczego. Dlatego, że gdyby Wiosna cały czas była samodzielną partią, to stałoby się właśnie tak, jak Robert Biedroń zapowiedział. Ale w tym czasie stało się inaczej. Poszliśmy jako cała Lewica zjednoczona, wszystkie trzy największe ugrupowania, plus jeszcze PPS, do wyborów razem. I wśród tych trzech partii zapadł taki konsensus, że najlepiej będzie, jeżeli faktycznie Robert Biedroń pozostanie europarlamentarzystą do końca wyborów i później będzie kandydował na prezydenta. I to się właśnie dzieje w tej chwili. Więc zrobił to jakby dla dobra jednoczącej się Lewicy.
To jeszcze jeden drażliwy temat. Pan Ciosek, jako doradca pana Roberta Biedronia. Po co Robertowi Biedroniowi, młodemu, ambitnemu działaczowi Lewicy, osoba z takim bagażem przeszłości?
No to
jakby... Bo tu nie trzeba dużo googlać, żeby znaleźć antysemickie wstawki pana Cioska, żeby zobaczyć, jak działo także, jak popierał rząd czy reżim pana Jaruzelskiego, który akcję Hyacinth przeprowadzał. No taka postać mało sympatyczna na pierwszy rzut oka.
Okej, trochę trudno jakby dyskutować z pytaniami, które zawierają tezę od razu, dlatego że jakby retorycznie trzeba tą tezę najpierw rozbroić, a później przejść do odpowiedzi. Wokół Roberta Biedronia, jak wokół każdego kandydata czy kandydatki na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, są różni doradcy z różnych środowisk, tak? I tutaj pan wymienił wiele wad, za których pana Cioska możemy nie lubić, natomiast jest on na pewno bardzo, bardzo dobrym specjalistą w sprawach zagranicznych. I
Tylko czy jest wiarygodne, bo to osoba, która, jeżeli miałby doradzać w kwestii relacji z panem Putinem, którego no chyba Lewica nie powinna specjalnie lubić, to ja nie wiem, czy ja bym w takich radach polegał na...
A to trzeba pana Cioska zapytać, bo moim zdaniem właśnie doradziłby dobrze. Znaczy jest to człowiek z ogromnym doświadczeniem po prostu.
A pani ufa panu Cioskowi, chociażby w jego zdaniu na temat... No to jest przecież były członek partii komunistycznej, mający świetne kontakty z działaczami komunistycznymi z Rosji. No a pan Putin to jest był oficer KGB. No pytanie, czy tutaj on jest w pełni niezależny.
Tak jak, nie wiem, Jarosław Kaczyński ufa na przykład panu Piotrowiczowi, tak, który też niesie pewien bagaż. No ufa mu. Ja też ufam wyborom Roberta Biedronia, więc ufam też panu Cioskowi.
No nie wiem, czy zestawienie pana Cioska z panem, o którym takżeście dużo złego mówili z panem Piotrowiczem, to jest najlepsza reklama dla pana posła Biedronia.
Nie, tylko pan Piotrowicz ma pewien bagaż wywodzący się z PRL-u, jest dowiedziony, że wydawał pewne wyroki.
No i... Tylko, że pan Piotrowicz w tym sensie chyba się odciął bez wiele wypowiedzi, które mówi, że to było złe, że się nie identyfikuje, że przeprasza, że działał na rzecz Solidarności. Pan Ciosek chyba nigdy nie powiedział, że PRL był zły, nigdy nie powiedział, że reżim Jaruzelskiego był zły, że czystka antysemicka była zła, którą popierał w armii. Chyba takich wypowiedzi nie ma pana Cioska.
Ale może pan redaktor powinien go o to zapytać przede wszystkim.
A wyście zapytali o to?
Tak.
I jakie były odpowiedzi?
Ja bym podyskutowała tutaj na inny drażliwy temat, który się pojawił w tym pytaniu, to znaczy na temat PRL-u właśnie, który jest jakby przez prawicę w pakiecie jednoznacznie oceniany negatywnie, tak? Natomiast trzeba jednak przyznać, że były tam elementy socjalne, tak jak na przykład budowa, nie wiem, 3 milionów mieszkań Zagierka, cały ten ogromny program mieszkaniowy, który do dziś jakby swoim kapitałem i zasobami mieszkaniowymi Polakom bardzo służy. Więc PRL miał również elementy pozytywne, na przykład, nie wiem, zarówno po stronie solidarnościowej, jak i po stronie rządzącej. I trzeba o tym wszystkim pamiętać.
Hanna Gill-Piątek, posłanka Lewicy, wiceszefowa sztabu wyborczego Roberta Biedronia. Ostatnie pytanie o debaty. Czy pan kandydat jest gotowy, żeby stanąć w pierwszej turze do otwartej debaty ze wszystkimi?
Przede wszystkim zaprasza do tego. Zaprasza do tego i bardzo chcemy, żeby inni kandydaci stanęli do tej debaty, no bo taka debata jest po prostu nam wszystkim potrzebna. No chcemy usłyszeć, co mają do powiedzenia przedstawiciele innych ugrupowań, którzy też kandydują.
Żeby Robert Biedroń był w drugiej turze, potrzebuje przejąć czyjś elektorat? Czy elektorat będzie w pierwszej kolejności przejmować? To kogo będziecie swoją ofertę kierować? Znaczy, no, poza tym, że nie głosują, nie byli, etc., etc.
etc., etc.
W czyim ogródku będziecie kłusować?
No tutaj nie ma mowy o kłusowaniu. To jest mowa o przekonywaniu bardziej. Myślę, że Robert Biedroń jakby na tle wszystkich kandydatów o bardziej lub lekko prawicowym zabarwieniu, bo tutaj jakby mamy do czynienia z takim podziałem, że jest jeden lewicowy kandydat i o wszystkich innych możemy powiedzieć jako o kandydatach różnej barwy prawicy, no on nie będzie miał problemu tutaj z wyróżnieniem się. Jeżeli ktoś chce głosować na progresywną, proeuropejską lewicę, na Polskę, która jest Polską tak godności, przede wszystkim godności pod wszystkimi względami, a nie na wyrzucanie sobie jakichś tam nieprawdziwych rzeczy na tą Polskę pogardy, którą w tej chwili PiS kreuje, to będzie wiedział, że trzeba wybrać Roberta Biedronia.
Hanna Gill-Piątek, posłanka Lewicy, była gościem poranka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Członek sztabu wyborczego Roberta Biedronia do wyborów prezydenckich, do pierwszej tury. Zostało 58 dni czasu, bardzo, de facto, bardzo niewiele. Ja oddaję głos do studia w gmachu Pasty. Jest Krzysztof Skowroński.